Z jednej strony aż się nogi uginają przed człowiekiem, gdy czyta o tych przekleństwach. Jednakże z drugiej strony czytamy słowa pociechy dla Izraela wypowiedziane przez proroka Izajasza, który kreśli wspaniały obraz przyszłości Izraela, odnowionego Izraela, całe jego piękno wynikające ze służby dla Pana Boga. Trzecia świątynia stojąca, podziwiana przez narody. Z jednej strony dotknęło to Izraela szczególnie w dwóch takich momentach jego dziejów, te przekleństwa, o których czytamy. Są zapisane w piątej księdze Mojżesza i w trzeciej księdze Mojżesza. W trzeciej księdze są w liczbie mnogiej, a tu są w liczbie pojedynczej. Jest skierowane do pojedynczego człowieka, ostrzeżenie. Tam jest w liczbie mnogiej do wszystkich. Ale widzimy, że bo ostrzeżenie jest człowiekowi. Jest człowiekowi potrzebne i wszyscy doskonale rozumiemy, że jest czymś właściwym przestroga, ostrzeżenie, pouczenie, nagana. I kiedy wszystkie one tak wybrzmią, to jest powiedziane, bo nie posłuchałeś słowa Adonai twojego, żeby przestrzegać jego, bo nie służyłeś Adonai twojemu Bogu z radością i hojnością serca, gdy miałeś obfitość wszystkiego. I tu są użyte dwa słowa, raf i kol, czyli mieli dużo i mieli wszystko. Mieli dużo i mieli wszystko. Z radością i hojnością serca, gdyż miałeś obfitość wszystkiego. I jest powiedziane kol, czyli to wszystko, tak mówili o sobie i swej relacji z Bogiem Abraham, Iczak, Jakow. Używali tego pojęcia. Także Jakow mówi do Ezawa, mam wszystko. Bo Ezaw mówi, mam dużo. Ezaw mówi, używa słowa raf, mam dużo. A Jakow używa słowa kol, wszystko mam. I to raf, a kol, to jest przepaść. Dlatego tu jest powiedziane, że nie służyłeś z radością i hojnością serca, dlatego że raf oznacza, to co mam jest niewystarczające. Muszę być więcej. Muszę mieć więcej za wszelką cenę. I później lekceważy się wszystko, ponieważ chcę posiadać więcej. Kol. Gdy czytamy ten hymn Nishmat Kol Chai, nawet w pierwszych słowach pojawia się to słowo, że wszystka dusza niech wysławia. I dalej w tekście bardzo często się pojawia to słowo, że wszystkie kolana się zegną, wszystkie języki, wszyscy ludzie. Tak? Abraham, Iczak, Jakow, oni właśnie jakby po tej przeciwległej stronie byli, którą reprezentuje to słowo kol, wszystko. Wszystko zawdzięczamy Bogu, wszystko mamy od Boga i mamy wszystko, bo wszystko nie oznacza dużo. Tak? Wszystko może być mało, a ktoś mówi, mam wszystko. Stąd w liście do Koryntian, 15 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Czytamy wszystko bowiem rzucił pod jego stopy, to znaczy naszego Pana, Bóg. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, to znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu to wszystko poddał. A gdy wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim, we wszystkich. Tak? I tu w tłumaczeniach hebrajskich znowuż się pojawia to kol, że Bóg jest wszystkim, we wszystkich. Czyli Bóg jest absolutnie wystarczający dla człowieka. Tak? Jest wszystkim. Winien być, jakby to górnolotnie nie brzmiało, czytamy, że ostatecznie wszystkim będzie Bóg dla człowieka. Był taki wielki mędrzec, Brisker Rebbe, i zapytał zamożnego Żyda, takiego, który był ustosunkowany, wszyscy go znali, duża postać. I go zapytał, co robisz? A on mówi, no robię to, tamto, takie interesy i takie, i to. I skończył tam swoją opowieść i słyszy znowu, co robisz? I on sądził, że ma kłopoty ze słuchem, ten Brisker Rebbe, i zaczyna to samo mu mówić. Skończył, a on mówi, co robisz? Trzeci raz powtórzył i on taki już trochę zirytowany mówi, chłop ma kłopoty ze słuchem. Jeszcze raz głośniej mu wszystko powtórzył, a on do niego mówi, co robisz ze swoim życiem? I on po prostu, zabrakło mu słów i wtedy on mu odpowiedział, to jest z księgi Jonasza. Wiemy, że ta księga jest czytana, księga Jonasza jest czytana w Jom Kippur. Są na statku i tak wszyscy wiemy, jakie okoliczności tego. I teraz się go pytają, a ty, kim ty jesteś w ogóle? Jonasza, tak? I Jonasz odpowiada zgodnie z prawdą. Uciekł Jonasz. Jonasz zgodnie z prawdą mówi tak. A on im odpowiedział, jestem Hebrajczykiem, i czczę Haszem, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Ten Brisker Rebbe mówi, że w tym zdaniu jest cały opis człowieka. Kim jesteś, co robisz? Jestem Hebrajczykiem. Jak wiemy, to ich iwri oznacza, że ktoś przeszedł na drugą stronę. W takim alegorycznym znaczeniu po prostu przeszedł, byśmy mogli powiedzieć, na stronę prawdy. Czy tak? I przeszedł na tę drogę, która jest właściwa. Tak? I jakby jest w tym cały opis człowieka. Tak? Jestem Hebrajczykiem, służę Haszem, który wszystko stworzył. Tora mówi, Bez tego szczerego serca służyłeś i jest powiedziane, i w radości nie służyłeś. I teraz, co to oznacza radość? Jest wiele opisów. Początek paraszy jest, że przynoszono bikurim, pierwociny do domu Bożego. Bo jest powiedziane, ogromna radość towarzyszyła wszystkim Żydom wkraczającym do Jeruszalaim. Było wylewanie wody w święto Sukot, jest powiedziane, kto nie widział radości tych ludzi, w ogóle nie wie, co to jest radość. A wiemy, że w jakiś sposób byśmy potrafili opisać, tak, czym jest radość. Każdy z nas, nie mówię, że definicję trzeba stworzyć, ale każdy z nas by opisał to, czym jest radość. Jest miejsce bardzo smutne w księdze proroka Ezechiela. Skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twoich oczu, ale nie lamentuj, nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Z tego miejsca się uczymy, że żona nazywa się radość moich oczu. Dla męża jest to radość dla jego oczu. Jest to przyczynek w ogóle do rozumienia, czym jest radość. Teraz jest to jakaś straszna po prostu chwila dla proroka Ezechiela. Zmarła jego żona nagle i jest zakazana, jest mu żałoba. I jak tu czytamy, nawet łza nie powinna mu wypłynąć z oczu. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby, jakby po umarłym. Zawiąż sobie zabój dookoła głowy, sandały włóż na nogi. I teraz zawiń sobie zabój dookoła głowy. Biblia Gdańska, załóż czapkę na głowę. Różne historie. Jakby to jest miejsce, które pokazuje, że... I tu jest słowo, które jakby, na które mędrcy żydowscy zwracają uwagę. Jakby, o co chodzi w tym tekście? To też pokazuje, jak daleko nieżydowscy tłumacze mogą być od sensu, jaki jest tam przekazany, tak? Mianowicie to, że on ma zabój na głowę założyć, jest użyte słowo perecha, piękno. Teraz, jakie piękno ma na głowę założyć? Miał założyć na głowę tefilin, których nie wolno nosić w czasie żałoby. Nie wolno zakładać rano na przykład na szacharit, na modlitwę w czasie żałoby. Na przykład w Tisza B'Av, czyli na pamiątkę zburzenia świątyni, rano na szacharit też się nie zakłada. Jest taki wyjątkowy, że pokazujący jakby, że jest żałoba, dlatego że on ma założyć coś, co jest tu określone jako piękno, na swoją głowę. Czyli jest wyjaśnione, czyli tefilin. I teraz, co ma tefilin wspólnego z nieokazywaniem żałoby? Ano to, że tam są zapisane słowa Tory, słowa Pana Boga tam są zapisane. Innymi słowy, w największym takim skrócie, radość płynie jakby z tego, aha, Bóg mi dał życie, Bóg mnie zaopatruje, Bóg mnie karmi. Wszystko mam dzięki Bogu. I to wzbudza we mnie poczucie takiego zadowolenia, radości. Innymi słowy, ze Słowa Bożego, i ono samo w sobie powinno być radością dla człowieka. Stąd jest powiedziane, nie powinien się człowiek przyzwyczajać do tego. Nie powinien traktować tego jako, kolejny raz i to samo, i to samo, i to samo. Tylko ma w sobie wydobyć takie przeświadczenie, że jest to coś, tak, coś takiego tak wyjątkowego, że powinno cieszyć człowieka. Wiemy, że wiele rzeczy, śpiewanie pieśni, modlitwa, samo to, że człowiek chce z innymi się gromadzić, rodzi w człowieku taką myśl. Że człowieka to raduje, cieszy się tego, człowiek z tego, że pójdzie na nabożeństwo, pójdzie do zgromadzenia. Ja nie mówię, że jest to stan permanentny, ale że jest coś takiego i towarzyszy coś takiego człowiekowi, że wzbudza to w człowieku najzwyczajniej właśnie to, co określamy jako radość. I kiedy Tora mówi, że nie służyłeś z radością, oznacza to, że mamy powody do radości, tylko nie umiemy tego nazwać, że to jest radość dla mnie. Traktujemy to jako coś oczywistego, albo bagatelizujemy coś, albo coś jest dla nas, w ogóle się z radością nie kojarzy. Tak? Z zadowoleniem. To jest przyjemnie człowiekowi, tak? Z jakiegoś powodu. Dzieci się dobrze uczą. Także rozmaite rzeczy mogą człowieku wzbudzać radość. Tym bardziej wiara w Pana Boga, tak? Powinna w człowieku wzbudzać radość. Przeświadczenie, że jest to coś naprawdę takiego cieszącego. Tak? Jest powiedziane, napisane zostało również dla naszego pocieszenia. Wszystko, co zostało napisane, tak? W liście do Rzymian tak czytamy. Dla naszego pocieszenia zostało napisane. Gdybyśmy zobaczyli do księgi Szmot, drugiej księgi Mojżesza, jest w poprzedni szabat czytaliśmy o Amaleku, on się pojawia po prostu parę razy w Torze, tak? Ten naród. I jest ważne, z czym sąsiaduje tekst o nim mówiący, no musi mieć jakieś sąsiedztwo w Torze. Sąsiedztwo jest nieprzypadkowe. Otóż w drugiej księdze Moszego, kiedy czytamy, że wojna jest z pokolenia na pokolenie, bo że podniósł rękę na tron Boży. Pierwszy raz o Amaleku tak jest, to jest 17 rozdział bodajże drugiej księgi Mojżesza. To tekst, który sąsiaduje z tym, następuje po nim i rozpoczyna nową paraszę, jest o Jetrze. Jest powiedziane, uradował się tym, co Bóg uczynił Izraelowi. I sam kiedy to czytałem, to sobie pomyślałem, czy ludziom wierzącym towarzyszy radość z tego, co Bóg uczynił Izraelowi. Tak? Wierzącym ludziom, czy towarzyszy radość z tego, co Bóg uczynił Izraelowi. Nawet się o tym nie wspomina, a tam, dobra, tam byli w tym Egipcie, coś tam. Tu jest teraz, tu się dzieje to, co my tu robimy. I, tak? I że przyszedł i się uradował tym, co Bóg uczynił Izraelowi. O wszystkim tym usłyszał i to wzbudziło w nim radość ogromną. Drugi tekst, dzisiejsza parasza. Poprzednia kończy się o Amaleku, a ta się zaczyna, że przyjdziesz do ziemi, Bóg ci wszystko da i będziesz szedł do Jeruszalaim, będziesz się cieszył przed Panem Bogiem. Także Pan Bóg ci to wszystko dał. Ustrajano zwierzęta, tak? Korowody radosne, że Bóg w obfitości nam wszystko podarował. I innymi słowy, właściwie każda drobna rzecz powinna teoretycznie człowieka uradować. Dobra rzecz, która go spotyka w codziennym życiu. A, bo ona się nie kojarzy tylko, bo jak wiemy, jest radość, zadowolenie, jest euforia. Stan w ogóle niesienia jakiegoś. No. I te się nieczęsto zdarzają. Ale radość już wcześniej. Tak? Skoro się potrafimy śmiać i głupoty różne w ogóle człowieka radują, to tym bardziej takie piękne rzeczy powinny człowieka uradować. Prorokowi Ezechielowi Pan Bóg nie pozwolił okazać żałoby i nakazał mu założenie tefilin, czyli tego piękna na głowę, W takim sensie też, że rozgoryczenie, smutek, taki ciągły stan niezadowolenia, utyskiwania taki, że w związku z tym jakby jest taka myśl, byśmy nazwali współczesna, w związku z tym, co się wydarzyło no, tysiące lat temu, tak? Myśl jest taka, jedna z myśli jest taka bardzo współczesna, że teraz ktoś, kto jest rozgoryczony, ciągle utyskujący, ciągle niezadowolony z niczego, ciągle po prostu, tak, ciągle mu coś przeszkadza, nie, taki, tak, jest coś takiego, taki charakter, tak? No to on, jaki on może mieć wpływ na ludzi, którzy z nim będą przebywać? Po prostu wszyscy skapcieją, powiedzą, po prostu ciężki jest nas los i w ogóle, tak? Nic właściwie nie wzbudza nas, w nas żadnego zadowolenia. A już radość, no to nie wiem, raz w życiu może tam jakaś mała. Obawiam się, że dlatego, że też pojęcia straciły swoje pierwotne znaczenie. Tak? Radość dzisiaj wzbudza kabaret, który tam wyśmiewa księdza czy kogoś. To wzbudza, nie? Prawdziwą radość. Ale to, że Pan Bóg wyzwolił Izraela z Egiptu, no to nie wszyscy o tym wiedzą nawet. Jak może to wzbudzać w nich radość? To tak z przekąsem mówię na wyrost, ale tak jest po prostu. Tak niestety jest. I my jako ludzie po prostu wiemy, że mamy ogromny wpływ na innych ludzi. Ale sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, jaki mamy wpływ. Możemy mieć też. Tak, jest jakiś hipotetyczny też siła tego oddziaływania. I właśnie dlatego miał założyć tefilin. Czyli, że jakby ten po prostu ma pozostać jednak to takie chęć dobrego oddziaływania na ludzi. Mimo wszystko dobrego, a nie takiego właśnie, jak mówią, dołującego. Dlatego w liście do Koryntian czytamy: Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Co jest ciekawe, że tak jest to określone przez żydowską tradycję wobec Abrahama, Icchaka i Jakowa, że Bóg był wszystkim dla nich. I we wszystkim. Tak, we wszystkim dla nich był wszystkim. I te same słowa czytamy w liście do Koryntian, że kiedyś Bóg dla wszystkich ludzi będzie wszystkim we wszystkim. Jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Mianowicie w tej paraszy, mimo że jeszcze kilka będziemy czytać, to Kitawo jest tylko w paraszy Wajelech są dwa przykazania nakazujące czytanie publiczne Tory i wykonanie zwoju Tory. Ostatnie przykazanie jakby takie odnoszące się do człowieka w takim no, codziennym życiu. Tak? Bo to wynika, to jest jakby konsekwencją tego, że należy te słowa przypominać i mamy mieć, tak? Mamy mieć to w domach, ma to nam towarzyszyć, tak? Ostatnie przykazanie, i ono jest w dzisiejszej paraszy, brzmi, to jest rozdział 28, wiersz 9. Będziesz chodził drogami Haszem. Naśladowanie Boga w Jego przymiotach, takich jak, czyli chodzenie drogami Bożymi, to jest naśladowanie Boga w Jego przymiotach i to wywołuje w człowieku radość i zadowolenie i takie poczucie właśnie, że Bóg jest wszystkim. Mianowicie, w jakich przymiotach mamy naśladować Pana Boga? Współczucie, dobroć, łaskawość, wybaczanie, skromność. jest napisane i tym podobne, czyli tak, może każdy sobie może dopisać jeszcze własne inne rzeczy. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony, powstańmy do modlitwy.